Dobrze, kochani, przywitajmy dzisiejszego kaznodzieję, pastor Małgorzata Laskowska, której powierzamy ten czas. Bądźmy wszyscy błogosławieni. Amen. Otwórzmy nasze serca.
Witam was. Nie jestem pastorem, chociaż uparcie mi się to wmawia. Postaram się jakiś żart powiedzieć, bo podobno tu trzeba. Tak mi powiedziano, że nikt mnie nie będzie słuchał, jeżeli nie powiem jakiegoś żartu. Więc coś powiem. Myślę, że już każdy wie, jaki jest mój zawód. To nie jest moja tożsamość, ale wydaje się, że jakby była. Ponieważ ludzie mnie kojarzą z zębami. No i dzisiaj coś powiem o zębach, żeby było właśnie, żeby każdy, kto widzi we mnie tylko zęby, żeby był zaspokojony. Mamy za bogatą przeszłość wspólną, poza tym jestem też winna wam coś, trochę cierpieliście, trochę, więc myślę, że będę musiała wam oddać to, co się wam należy. Kochani, w ogóle czuję się u was jak w domu, więc nie wiem, czy to jest tak, że to takie DNA jest trochę podobne, czy co to jest takiego.
Elbląg,
tak? Tak, urodziłam się w Elblągu. Chodziliśmy z Markiem do tej samej szkoły muzycznej, więc mamy coś, co nas bardzo, bardzo zbliżyło. No i nie wiem, już chyba wstęp mam za sobą. Mam trochę stresu, więc tak trochę przedłużam i opóźniam, ponieważ jak to jest moja pasja, to co, o czym dzisiaj chcę mówić, to jest moja pasja, ale jak ja im bardziej ja się nakręcam i opowiadam, tym bardziej ludzie spadają z krzeseł, ale z nudów. Więc chciałabym was zarazić tą moją pasją, ale mi się często nie udaje. Pogodziłam się z tym, więc jak będziecie spadali z krzeseł, to ja to zauważę i wtedy skrócę ten wywód. Bo ja chcę mówić dzisiaj o sercu. Zobaczycie, spokojnie. To naprawdę trzeba mieć, to naprawdę trzeba być przygotowany. To będzie o sercu, czyli będę chciała powiedzieć o fragmencie z Pieśni nad Pieśniami. Tak, traktowanie Pieśni nad Pieśniami jest różne w naszym środowisku. Ostatnio jak gdzieś się dzieliłam na ten temat, to podszedł do mnie brat w Chrystusie i mówi, wiesz, to jest o miłości małżeńskiej, wiesz, i ta miłość małżeńska jest bardzo ważna w małżeństwie, a ty nic o tym nie powiedziałaś. Ja mówię, wiesz, bo ja miłość małżeńska wiem, że jest ważna, ale gdyby to był tylko erotyk, no to chyba nie znalazłby się w Biblii. Też Żydzi bardzo tacy, judaizm bardzo poważnie traktuje tę księgę, ponieważ tak naprawdę Żydzi sefardyjscy to czytają Pieśń nad Pieśniami w każdy szabat. A już na pewno na Paschę czyta się Pieśń nad Pieśniami, więc i ona mówi o miłości Boga do Izraela. Więc jest bardzo dużo tutaj tematów, bardzo dużo interpretacji. Ja tutaj nawet mam taką książkę, którą się czyta odwrotnie. Ona jest, to jest interpretacja judaistyczna. Trochę czasu zajęło, zanim się zorientowałam, w którą stronę to się czyta. Ale rzeczywiście, wiecie, rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo my naprawdę pewien aspekt pomijamy w tej księgi. W judaizmie nazywają ją tę pieśń pieśnią najwznioślejszą i rabin Sasza Pekarik mówi o tym, że ta pieśń jest prześwietlona miłością i Bożym zachwytem. I ten zachwyt jest święty. I Bóg w tej pieśni uczy człowieka zachwytu. Bóg zachwyca się swoim ludem, swoim stworzeniem, a Izrael, jego lud, wpatruje się w oblicze Boga. I to jest właśnie o tym. To już Żydzi, którzy naprawdę nie mają jakiegoś podejścia, wiecie, bardzo takiego duchowego, oni to wiedzą. A ja często spotykam się z tym, że ja muszę naprawdę tak stawiać przed oczy i jeszcze za każdym razem słyszę, wiesz, ale to jest, wiesz, bardziej o seksie. Więc zadaję sobie takie pytanie, co jest najważniejsze dla Kościoła na najbliższe miesiące? I ja wierzę, że Bóg wzywa Kościół do tego, żeby Kościół mu oddał całe swoje serce. Żeby był gotowy na to, co ma nadejść. Żeby był gotowy na pełnię poznania Chrystusa. I Duch, Bóg zawsze pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają. I chce nas poprowadzić do większej dojrzałości. Wiecie, my w Kościele bardzo często się obrażamy, urażamy, rozmawiamy na temat, kto co powiedział, jak powiedział, czy właściwie to powiedział, czy przypadkiem nie było przegięcia w tę czy w tamtą stronę. To są takie mało ważne rzeczy, bo Bóg nas wzywa do większej dojrzałości. I Duch Święty szuka ludzi, którzy będą ogłaszać niewypowiedziane bogactwo Chrystusa. I ja wierzę, że Bóg chce namaścić teraz mężczyzn i kobiety, aby kochali Jezusa żarliwą miłością. I o tym jest pieśń nad pieśniami. O to, że Bóg pragnie rozpalić swoją oblubienicę do żarliwej miłości. Bo jest właśnie, to jest interpretacja naturalna, to piękno miłości w małżeństwie, ale też jest interpretacja duchowa, symboliczna i możemy ją traktować tak, jak właśnie w każdy szabat, czyli to jest między Bogiem a pojedynczym człowiekiem. Że to jest opis miłości, opis drogi między Bogiem a pojedynczym człowiekiem. Ale możemy też to interpretować jako opis miłości, czy drogi między Jezusem a Jego ludem, czy Jego Kościołem. W drugim liście Jana, to taki mało popularny list, na początku jest napisane, jest napisane tak, w pierwszym wersecie, starszy do wybranej Pani oraz do jej dzieci, które kocham w prawdzie, nie tylko ja, ale także wszyscy, którzy poznali prawdę. To nie chodzi o to, że Jan pisze do jakiejś Pani, którą tam gdzieś w ukryciu pokochał, tylko pisze do Kościoła. On nazywa ją Panią, tutaj to parę argumentów na to, że oblubienica to naprawdę może być Kościół, to może być grupa ludzi, to możesz być ty, kochany facecie. To jest trud dla chłopaków, tak poczuć się prawdziwą oblubienicą, taką piękną gołąbką. Taką, że bez skazy, to może i bez skazy, ale że gołąbka, no proroczo, ale dziewczyny nie mają z tym problemy. Dziewczyny po prostu idą w to jak masło, ten opis miłości, ale chłopaki to tak sobie się z tym czują. No nie najlepiej, ja to wiem, ale jakby się mogli spróbować dzisiaj przez moment tak wczuć, to ja bym była wdzięczna. Mam trochę problem, dlatego że chciałabym powiedzieć o bardzo krótkim fragmencie z tej pieśni. To jest 6 rozdział od 4 do 10 wersetu. Tylko tyle. Tylko nie bardzo wiem, bo was za dobrze nie znam, czy macie jakieś pojęcie, co się dzieje wcześniej, co się dzieje później. Więc myślę, że może nie tak strasznie nie skrócę tylko do tego tych paru wersetów, tylko chociaż troszeczkę nakreślę historię, która tam się dzieje. Historia jest taka, że jest dziewczyna, szulamitka, która wkracza na drogę, już nie będę wchodziła w te, czy to jest król Salomon, czy ten król Salomon właśnie chce odbić tę szulamitkę jakiemuś biednemu pasterzowi, bo są różne interpretacje, ale załóżmy, że jest dziewczyna i jest oblubieniec. I on ją zauważa, ona mówi, pocałuj mnie, on mówi, dobra. Spoko. Potem ona mówi, jestem śniada, lecz piękna. Śniada to nie to, że to ten, tylko chodzi o to, że ona jest obciążona, widzi swój grzech. Nie, możecie się śmiać, bo to jest, wiecie, historia jak każda inna, ale tutaj jest coś takiego, że ona zauważa przez ten początek, że ona by coś chciała, że ona by tam chciała gdzieś tam te stada. Tutaj była chyba u was Maja Sowińska i ona ma taką piękną pieśń właśnie na ten temat. Powiedz mi, gdzie pasiesz swoje stada. I to polecam, jak słyszeliście albo wsłuchajcie się, to jest piękna pieśń, która właśnie mówi o początku tej przygody. No i później ona szuka swojej tożsamości, ona gdzieś zaczyna doznawać takiej słodyczy tej relacji. Potem szuka, jeszcze może powiem, że są tacy w tej, oprócz tych dwóch postaci, są jeszcze córki jerozolimskie, które można traktować, to jest takie, ja tutaj podaję możliwości interpretacyjne, możecie się z tym nie zgodzić, ale córki jerozolimskie mogą symbolizować takich, wiecie, wierzących, nie wiem jak to powiedzieć, mało praktykujących, no po prostu takich, wiecie, co to zawsze wiedzą, co ty miałeś na myśli, mówiąc te słowa. Dobrze, wystarczy. W każdym razie to są córki jerozolimskie, które ciągle pytają, ty, ale czego ty tak latasz? A za kim ty tak lecisz? Ale to wiesz, spoko, zajmij się tym, zajmij się tamtym. I ona próbuje im coś powiedzieć. I tutaj są jakieś jeszcze piękne opisy. Często pojawia się słowo gołąbko moja. Zbyszek, to nie jest może do ciebie tak łatwe, ale gołąbko moja. Wiecie, jak Jezus wychodził z chrztu, to nad nim pojawiła się gołębica. On usłyszał głos z nieba i nad nim pojawiła się gołębica. I usłyszał głos, to jest Syn mój umiłowany. Więc gołębica jako symbol Ducha Świętego, więc tutaj się cały czas w tej księdze przeplatają rzeczy, które znamy z innych miejsc w Biblii. I naprawdę, jak mamy ucho otwarte i mamy, chcemy tam się dopatrzyć Słowa Bożego, to zobaczymy tam całą Biblię. Więc ona znajduje swoją tożsamość. Tutaj jest też taki piękny fragment, który zawsze mnie tutaj porusza, że oblubieniec mówi do niej w 4 rozdziale, 6 werset. Zanim odetchnie dzień i uciekną cienie, wstąpię na górę Mirry i na wzgórze Kadzidła. To mówi o ofierze Chrystusa, Mirra i góra Kadzidła, o modlitwie. Więc to jest takie miejsce, gdzie możemy rozważać też śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Naprawdę trudny moment. No i przychodzi moment, który jest taka modlitwa w tej księdze. Ja bardzo szybko to po to, żebyśmy zrozumieli, co w tym dzisiejszym fragmencie chciałabym podkreślić. Jest w 4:16 jest taki fragment. To jest bardzo odważna modlitwa. Ja tą modlitwą, jak przeczytałam ją pierwszy raz, to po prostu się przeraziłam. I myślę, że jeżeli Bóg traktuje poważnie taką modlitwę, no to się trzymajmy. Tutaj jest taka modlitwa. Powstań, wietrze z północy, powiej, wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech się balsam swą wonią rozniesie. Niech mój ukochany przyjdzie do swego ogrodu, niech kosztuje dorodnych owoców. I ta modlitwa mówi o tym, powstań, wietrze z północy, powstańcie trudności. Wiatr z północy jest zimny. Wiatr z północy jest w Biblii też, jak mówi, że na dalekiej północy tam są jakieś góry i wiatr z północy mówi o chłodzie, mówi o trudnościach, mówi o tym, że przychodzi trudny czas. I później jest powiej wietrze południa. I nie wiedzieć dlaczego czasem ten wiatr z południa, który jest ciepły, fajny, powoduje w nas większe zniszczenia niż ten wiatr z północy. Bo jeżeli jest wiatr z północy, to my się trzymamy. To my wiemy, że my mamy tylko Boga. To my wiemy, że w okresie trudności, w okresie niełatwym, to my musimy, to mamy Boga. Ale jak jest wiatr z południa, gdzie jest cieplusio, gdzie jest fajnie, gdzie jesteśmy, wiecie, nie, tacy rozluźnieni, wtedy wkrada się lenistwo, wkrada się grzech, wkrada się taki konformizm. I dalej jest, przewiej mój ogród, niech balsam swą wonią rozniesie. Czyli ona jest gotowa, Kościół jest gotowy, oblubienica jest gotowa, żeby Bóg zrobił porządek w życiu, żeby Bóg przewiał Kościół, żeby woń się rozniosła. Czyli dojrzewamy, I my chcemy, żeby to, co się z nas wydobywa, co Bóg z nas wydobywa, było po prostu pachnące. Ta woń przyciąga niewierzących. Ta woń powoduje, że chce się żyć. I niech mój ukochany przyjdzie do swego ogrodu, niech kosztuje dorodnych owoców. Jest w liście do Galacjan taki zestaw owoców. Można sobie przeczytać. Tam są owoce ciała, owoce ducha, więc ja myślę, że tutaj jest właśnie o tym, że to są te owoce, które wynikają z tego przewiania, z tego, co Duch Święty robi w naszym życiu. I dalej mamy fragment w piątym, już zbliżamy się do centrum. W każdym razie piąty rozdział mówi o tym, że Bóg zabrał swoją obecność. I co wtedy? Bóg zabiera swoją obecność, ona go nie słyszy, ona go nie czuje, te wszystkie skończyły się te czasy, wiecie, miłych spraw nie ma. I co ona robi? Ona go szuka, a jeszcze mało tego, znaleźli mnie stróże obchodzący miasto, pobili mnie, zranili, zdarli mi zasłonę, ci stróże z miejskich murów. Często interpretuje się ten fragment jako rany, które powstały w kościele, od autorytetów. Różne mamy historie. I spodziewamy się, zaufaliśmy, spodziewamy się dobrych rzeczy. Czasami, czy przez pomyłkę, czy nie przez pomyłkę, dostajemy po garach. I teraz jest nasza reakcja. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, 8 werset mówi, jeśli gdzieś spotkacie mego ukochanego, wiecie, co mu przekazać? Że jestem chora z miłości. Ten fragment mnie zawsze rozwala, że jestem chora z miłości. Dostała, nie czuje obecności Boga, nie wie, dokąd pójść, a ona tym ludziom, którzy mówią, hej, po co ty tak się tam uganiasz? A ona mówi, wiecie, powiedzcie mu, że jestem chora z miłości. I ja wierzę, że to jest też taka moja modlitwa, żeby Kościół był chory z miłości. Żeby był jak do tej pory żarliwy w tej miłości i chory z miłości. Żeby odpuścił te wszystkie swoje takie to, nasze zranienia i nasze walki o oczyszczenie serca są ważne. Ja tego nie chcę deprecjonować. Ja nie chcę mówić, że to nie jest ważne. Ale wydaje mi się, że jak nasze serce będzie chore z miłości, to tamte rzeczy staną się cieniem, staną się już nie takie ważne. One nie będą nas okradały z tego, co Bóg dla nas przygotował. A chór córek jerozolimskich panien odpowiada jej tak. A w czym ten twój ukochany przewyższa pozostałych, najpiękniejsza wśród kobiet? Czym ten twój ukochany góruje nad innymi, że nas tak chcesz zaprzysiąc? I ona tutaj dalej opowiada, czym? Że jest rumiany, że jest taki, że jest wyróżnia się spośród 10 000. I to jest niezależne od tego, co ona wcześniej doświadczyła. Ta historia od takiej całkiem niedojrzałej osoby, która poznaje Boga, poznaje swojego ukochanego, przechodzi przez różne koleje losu i staje w miejscu, że jej wiara i jej relacja i jej miłość staje się taka niezachwiana, taka bardzo, bardzo mocna. I teraz ona opowiada ukochanym i teraz ten fragment, o którym dzisiaj chciałam mówić, od 4 wersetu w 6 rozdziale. Jesteś piękna, najdroższa, jak Tirsa, pełna wdzięku, jak Jerozolima, groźna niczym sztandary. Odwróć ode mnie swe oczy, bo mnie rozbrajają. Twe włosy to stado kóz, które schodzą z Gileadu. Twoje zęby to owieczki, które wyszły z kąpieli. Każda ma bliźniaczkę, żadnej nie brak młodych. Twoje skronie jak połówki granatów, skryte za zasłoną. Jest 60 królowych i 80 nałożnic, panien natomiast bez liku. Lecz jedna jest moja gołąbka. Gołąbka. Moja najdroższa bez skazy, jedna u swojej matki, czysta u swej rodzicielki. Spojrzały na nią panny i nazwały ją szczęśliwą. Królowe i nałożnice zaczęły podziwiać jej wdzięki. Kim jest ta, patrząca z góry, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna niczym sztandary? Ja, wiecie, jak się modlimy na tym Facebooku, to ja widzę po prostu taką oblubienicę, którą szatan jak patrzy, to mówi: wow, ona jest groźna. Ona jest groźna, że my, dopóki nie zrozumiemy, że my naprawdę mamy broń i to jest broń nie tylko obronna, z całym szacunkiem, ale to jest broń atakująca, to jest broń, której się szatan boi. On przychodzi jedną drogą, ucieka siedmioma. I my, jeżeli mamy taką wiarę, że my jesteśmy groźne, groźni, gołąbki, jak sztandary, jak chówce waleczne jest napisane też, to my się już nie będziemy zastanawiali nad męski, żeński czy nijaki, tylko będziemy się zastanawiali nad tym, że chcemy być dojrzałą oblubienicą. Chcemy być taką oblubienicą, która się nie zastanawia, kto jej nadepnął na mały palec. W ogóle wiecie, że ten mały palec jest do sprawdzania, gdzie co jest, nie? Bo ten tak, no, jak tam się uderzysz parę razy, to już wiesz, gdzie co stoi, nie? Ale on... My już się nie zastanawiamy, czy ktoś nadepnął. My to ignorujemy po prostu. I coś chciałam powiedzieć, ale się rozpędziłam i wszystko mi się zgubiło. Kim jest ta patrząca z góry jak jutrzenka, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna niczym sztandary? O tym mówiłam i to jest... Ale chciałabym wrócić, dlatego że ten fragment mówi: piękna jesteś jak Tirsa. Tutaj możemy, wiecie, ja was tak naprawdę to zachęcam do tego, żebyście usiedli nad pieśniami. Żebyście nie kupowali tego, co ja wam mówię, tylko żebyście usiedli i prosili Boga, żeby wam objawiał, żebyście sobie poszukali różnych rzeczy, dlatego że to jest miejsce naprawdę takiej głębokiej intymności. I co to znaczy jak Tirsa? Tirsa to jest miasto, które taki król po Salomonie, Jeroboam, ustanowił jako stolicę. I to jest naprawdę atrakcyjne miasto starożytnego świata. I ona była stolicą Kananitów. Tirsa znaczy piękna. I dlatego niektórzy komentatorzy mówią, że to jest symbol. Tirsa mówi o naturalnym pięknie, które oddziałuje nawet na niewierzących. A Jeruzalem z kolei odnosi się do duchowego piękna, które wierzący widzą. Więc tak naprawdę oblubienica jest atrakcyjna i dla wierzących, i dla niewierzących. Niewierzący widzą to poświęcenie i widzą, a wierzący widzą też czyste motywacje Kościoła. My kiedyś, jak byliśmy, spotykaliśmy się z takimi młodzieżą z izraelską na takich spotkaniach, które oni mają takie, wiecie, patriotyczne wycieczki do Polski. I tam jest zawsze taki kawałek czasu, że oni mogą zadawać pytania. Jak my im mówimy, że nam jest przykro, że oni byli z nami, tu mieszkali, że ich nie ma teraz, że zawsze czujemy taką pustkę i taki brak spowodowany tym, że ich nie ma koło nas. I oni wtedy zadają pytanie: kto wam za to płaci? To jest jedno pytanie. I dlaczego to robicie? I początek takiego spotkania jest zwykle mega trudny, ponieważ oni podejrzewają nas o nieczyste intencje. Jakieś, że my coś chcemy, wiesz, oni nie wiedzą co, ale coś na pewno mamy tam w zanadrzu, że chcemy coś ugrać. Jak oni słyszą, że my mamy Biblię i my się modlimy i w naszej Biblii jest napisane, że my mamy błogosławić Izrael, bo będziemy błogosławieni. Oni: o, to jest zrozumiałe. Tak, to jest, tutaj jest, jest, tak, jest zrozumiałe. I mówimy, że ich kochamy. I oni nie mogą się otrząsnąć, bo ich rodzice, dziadkowie mówili: nie wychodź, jak jedziesz do tej Warszawy, to pamiętaj, żebyś nie wychodziła po zmroku na ulicę. I mnie się serce łamie, jak ja to coś takiego słyszę. Ale rozumiem to, no rozumiem, mają jakieś takie wspomnienia, myślenie. I to się zaczyna przełamywać. Jak my odpowiadamy, że my to kochamy Boga i dlatego, że Bóg nam mówi, żeby ich kochać, to my dlatego ich kochamy i oni mówią, aha! I staje się taka odwrócenie po prostu atmosfery. Oni zaczynają śpiewać hymn Izraela, co dla nas jest w ogóle jakimś, w ogóle to jest czad, bo wyobrażacie sobie naszą młodzież, jak się ucieszy i mówi, jeszcze Polska! I to jest możliwe na meczu, to jest możliwe na meczu sportowym, ale po prostu z uciechy radości oni śpiewają Hatikwę i to jest po prostu no niesamowite. Ale rzeczywiście atmosfera zmienia się po prostu diametralnie i zaczynamy się ściskać. W ogóle od wrogości do miłości. To zajmuje mniej więcej 15 minut. Więc... Tylko po co ja to mówię? Znowu się zgubiłam. A, już wiem, że jest piękna i że ma czyste motywacje. Że ma czyste motywacje i to jest widoczne dla niewierzących. I niewierzący, jak po prostu to widzą, to my ich tym kupujemy. Znaczy, wiecie, w przenośni, bo to nic o handlu tutaj nie ma. I kiedy w starożytnym świecie zwycięska armia wracała z wojny, to maszerowała w uroczystym pochodzie z podniesionymi sztandarami i pokonała największych wrogów, którzy byli znalezieni w sercu. I tutaj właśnie w jej sercu jest napisane, tam w poprzednich rozdziałach jest o liskach, które podgryzają winnice. Więc to jest wszystko to, co jest w sercu naszym. Każdy ma takie coś. A ona osiągnęła zwycięstwo nad własnym sercem. I kiedy my, jego serce odczuwa tak wiele, kiedy my wpatrujemy się w niego, kiedy my mimo tych wszystkich różnych upadków, słabości, różnych rzeczy, to dla Niego, dla Jezusa, dla Chrystusa jest to tak, my kupujemy Go też, kupujemy Go tym swoim oddaniem, tą swoją wiarą, tym swoim niezachwianiem. On mówi, odwróć swoje oczy ode mnie, bo mnie przerażają. Przecież nie przerażają Jezusa nasze oczy, ale to jest ta nasza determinacja, żeby za Nim iść i to zdobywa Jego serce. I to porusza ten, który po prostu stworzył kosmos, ten, który jest wielkim Bogiem, jego porusza nasze takie właśnie słabe serce. I nigdy nie zrozumiemy w tym wieku, jak poruszamy serce Chrystusa. Po prostu, wiecie, jest w Ewangelii Mateusza jest opisana historia Kananejki, która przychodzi prosić o cud dla jej dziecka, nie? A Jezus ją tak... My, człowiek ten dzisiejszy, to tak trochę jest urażony, jak słyszy odpowiedź Jezusa, nie? Że on po prostu, ona mówi, szczenięta nawet mają, spod stołu mogą, a moja córka, a Jezus ją tak traktuje, wiecie, no, my byśmy tak jakoś inaczej, nie? Tak jakoś to takie nieładne jest może nawet. Ale potem mówi do niej, o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Więc nasz osąd, czy nasze odczucia na temat różnych spraw mogą być całkiem inne niż tak naprawdę jest, więc nasze oddanie czy nasza żarliwa miłość porusza naprawdę Chrystusa i my nawet nie rozumiemy w tym wieku jak bardzo. Tutaj też dalej mamy o włosach. Włosy w Biblii znaczą bardzo dużo, bo włosy oznaczają, wiecie, Nazarejczycy mieli, nie mogli ścinać włosów, moc Samsona była we włosach, ale też, czyli włosy też mogą symbolizować oddanie, więc tutaj, że jest napisane, że twoje włosy to stado kóz, które schodzą z Gileadu, a twoje zęby to owieczki. Ja bym tu znalazła inne porównanie. Co prawda kozy, nie wiem, czy widzieliście, jak kozy chodzą po górach na przykład? One po prostu skaczą i czepiają się skał tak w sposób nieprawdopodobny, więc po prostu kozy, chód kóz na górach Gileadu, to znaczy bardzo, to jest takie porównanie, ukryte życie w Bogu, ale jakieś takie jakieś sprytne, takie jakieś fajne, takie jakieś bo tam dalej jest napisane gdzieś w w Księdze Przysłów jest napisane o tym, że tam chód kozła też jest taką mocną rzeczą. Tak, tak, tak. Jest to na pewno. A zęby, wiecie co oznacza w Słowie Bożym zęby? O.
Co?
Nie wiecie? No jak się przyśnią zęby, to niektórzy mówią nieszczęście, bo zęby się śnią, nie? W Słowie Bożym zęby mówią o zdolności do przeżuwania, do jedzenia Słowa Bożego. Zęby, dobre zęby, mocne, białe zęby mówią o tym, że możemy gryźć mięso, nawet wegetarianie, że możemy gryźć, że nie musimy już pić mleka, bo jakby jesteśmy bez zębów, to już niestety, to znaczy w Biblii jest odwrotnie, bo w Biblii jest, że ci niemowlęta mogą pić mleko, nie? A tak w naszym życiu takim naturalnym to różnie to bywa z tymi zębami. W każdym razie, przepraszam, w każdym razie, dobrze, ja wiedziałam, że ja w tym miejscu gdzieś zboczę i to nie jest do końca ten kierunek, który chciałam, ale zęby, wrócę, a z owcami to też jest taka historia, to taki bardziej marginesik, że ja usłyszałam kiedyś, jak ktoś nauczał, że wiecie, czym się różnią owce od świń?
Futry,
no tak. Ale ja bym, znaczy w biblijnym znaczeniu, że owca, po prostu, wiecie, jak zgrzeszymy, nie? To jest różna reakcja, bo owca się unurza w błocie i tam i unurza się, i świnia się unurza, ale owca się unurza i jej jest źle. Ona to futro ma całe takie i ona taka jest unurzana. A świnia się nurza z lubością. Więc po prostu to jest ta różnica, jak wierzący owieczka, to on chce, wiecie, chce się oczyścić, a świnia będzie się świniła. I, więc to jest różnica między taką osobą, która zgrzeszy, ale chce pokutować, a osobą, która tak zgrzeszy. No i znowu gdzieś odeszłam, ale chciałam...
Zęby jak owce skąpieli.
O! Więc owce skąpieli. I wyczyścił, i zjadł Słowo Boże, posilił się. I chodzi o... Ten opis cały mówi o tym, że oblubienica dojrzewa. I już nie mleko, już mięso, już włosy oddana. I tutaj mamy jeszcze połówki granatów. Twoje skronie jak połówki granatów. Granat jest czerwony. Granat mówi skronie, mówią, czy policzki w innych tłumaczeniach, mówią o emocjach. Więc to jest takie też, że wiecie, tutaj Słowo Boże, czyli może nie uczymy się, może nie, to nie jest wiedza, ale nabieramy tutaj dojrzałości, ale mamy też miłość, emocje, cieszymy się. To nie jest kurka wodna nuda, przepraszam. To nie jest spadanie z krzesła. Ja tutaj obserwuję tam jakieś ziewanie, jakieś coś, to ja wiem, że to nie jest temat, który może każdego rusza. Ale te emocje w poznawaniu Boga, Bóg nam to obiecuje, że będziemy to mieli, że będzie to naprawdę fajne, że będzie nas to ekscytować albo płakać. No jak ja czytam że jestem chora z miłości, to ja prawie zawsze płaczę. To ja zawsze płaczę, bo to jest taki symbol, wiecie, naszej takiej zaangażowania, takiego czegoś, że po prostu... Wow, to jest piękne. I płodność jej posługi, tej oblubienicy, tu, o tych zębach, bierze się z jej życia w słowie. Bliźniacze owce mówią o podwójnej płodności. Porównana jest do owiec, z których żadna nie jest bezpłodna, więc gorliwe życie w słowie zapewnia owocowanie. Więc mamy tutaj ten granat, te emocje i tak naprawdę za twoją zasłoną, niektóre tłumaczenia mówią, że te połówki, a to nie, u mnie też jest, skryte za zasłoną. Bardzo często, nie wiem czy wy tak macie, ale bardzo często jak ja jestem w kościele, to po prostu łatwiej mi się uwielbia. A na konferencji to w ogóle fruwam pod sufitem. To w ogóle samo jakoś wychodzi. Natomiast jak jestem w domu, to mniej tego fruwania jest. I o co to chodzi? No, wiadomo, atmosfera, wiadomo, wierzący, wiadomo, no to pomaga. Ale myślę, że Bóg nas wzywa do takiego miejsca, żebyśmy umieli w domu tak poszaleć. Żebyśmy umieli w domu tak się emocjonować Nim, samym, dla Niego samego, za zasłoną. Tam, gdzie nikt nie widzi, tam, gdzie nie możemy pokazać tego czy tamtego. To wtedy to jest takie cenne, bo to jest tylko teatr dla Niego. Znaczy teatr w sensie przedstawienie tylko dla jednego. I to jest bardzo, bardzo cenne. Tutaj jest jeszcze o królowych i nałożnicach, gdzie jest oblubieńca najświetniejsza i to są różne interpretacje, bo królowe i nałożnice to na przykład ten judaistyczny przekład mówi o przywódcach, że oblubienica i tak będzie jakby na szczycie tego, ale jest jedna gołąbka, jedyna swojej matki. I jeszcze tutaj jest, mam całą interpretację wersetu 10, który mówi o tym, że właśnie jest groźna, oblubienica jest groźna niczym sztandary, promienna jak słońce, że tam piękna jak księżyc, on nie odbija światła, tylko no, on nie wytwarza światła, tylko odbija, więc oblubienica odbija światło Chrystusa i takie różne. Wspaniały opis oblubienicy. I przede wszystkim ja biorę, w każdej modlitwie się modlę o tym, żebyśmy byli groźni, żeby Kościół był groźny niczym sztandary. Ale zmierzam do tego miejsca, które każdy z nas zna, a mianowicie to jest miejsce z 8 rozdziału, z 6 wersetu. Połóż mnie jak pieczęć na swym sercu. Ona do Niego. Jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość jest mocna jak śmierć, namiętność nieugięta niczym świat umarłych. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie? Będą. Świat będzie miał nas w pogardzie. Bo świat nie widzi, dlaczego my chcemy tyle rzeczy oddać za miłość. Ale jak przejdę szybciutko do pierwszego listu Jana, do 4 rozdziału, i tu jest napisane 4, 16, 17 i 19. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. I to jest pieśń o miłości, a jeszcze lepsze podsumowanie jest w pierwszym liście do Koryntian. Znacie ten adres na pewno. Tak. Rozdział 13. I tym chciałabym zakończyć, bo to jest połóż mnie jak pieczęć na swym sercu, bo miłość jest mocna jak śmierć. I tu jest o tym, że choćbym mówił językami ludzi i aniołów, choćbym wszystko sprzedał, choćbym wszystko oddał, a miłości bym nie miał, to byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Jest na koniec jest napisane, teraz poznaję po części, przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Gdzieś usłyszałam, że jak będziemy już z Panem, to ani wiara nam nie będzie potrzebna, ani nadzieja nam nie będzie potrzebna, bo już to wszystko widzimy własnymi oczami, ale miłość pozostanie. Więc bardzo dużo chciałam jeszcze mówić, ale sobie myślę, wiecie, że to jest takie, wiecie, ważne rozbudzenie naszego serca, tylko że to jest praca domowa. Nikt nam tego nie wetknie na żadnym kazaniu. Nikt nam nie powie słów, które pozwolą, żeby nasze serce zaprosiło Jezusa. Porównuje się pisma Salomona od Księgi Przypowieści przez Księgę Koheleta do Pieśni nad Pieśniami, że ta pierwsza Przypowieści to jest jak dziedziniec zewnętrzny w świątyni, że tam jest wszystko. Tam w tych przypowieściach znajdziemy i o tym, i o tamtym, i o pożyczaniu pieniędzy, i o nieoddawaniu, o różnych rzeczach. W Księdze Koheleta marność nad marnościami. Wszystko marność. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Wszystko marność. Wszystko. I Kohelet, i tam się to wchodzimy do Pieśni nad Pieśniami i tam mamy już święte świętych. Tam mamy drogę naprawdę, jeżeli odnajdziemy w Pieśni nad Pieśniami, odnajdziemy to, co oblubieniec mówi i myśli o swojej oblubienicy, to naprawdę niezależnie od tego, jaką płcią jesteś, to będziesz się czuł ukochany i umiłowany. I o to się modlę. I wiecie, wrócę w tej pieśni do tego najtrudniejszego, według mnie, fragmentu. I chciałabym się o to pomodlić. Jeżeli... Kamil, masz na nie? Mógłbyś mi coś takiego... Bardzo piękną pieśń zagrałeś podczas uwielbienia. Bardzo mi się podobało, jakie piękne jest imię Twe. Jak oblubienica do swego oblubieńca. Piękna oblubienico, Kamilu. Zagraj mi coś. Bo chcę się chwilkę pomodlić. Tato, przyjdź ze swoim objawieniem do naszych serc. My już nie chcemy być dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki. My już nie chcemy być obrażonymi i wkurzonymi. My pragniemy być Twoją oblubienicą. Dotknij naszego serca. Dotknij tych miejsc, które są zatwardziałe, które są zbliznowaciałe, które są po prostu utrudnione, takie utrudzone i takie... Wiecie, blizna to jest miejsce, jak jest blizna w ciele, to jak jest uraz, to miejsce się rozrywa najczęściej, bo to miejsce nie jest elastyczne, to miejsce jest innej budowy i ta blizna się rozdziera. Więc ciągle w tym samym miejscu to się rozdziera i boli. I możemy całe życie spędzić nad tą raną w tej bliźnie. To ja dzisiaj modlę się, abyś, Tato, usunął, żebyś zrobił taki zabieg operacyjny w tym miejscu, żebyś usunął wszystkie te blizny, żeby nasze serca były miękkie i żarliwe, żeby Twoja miłość na nowo nas dzisiaj zmieniła. Powstań, wietrze z północy. Wierzę, że Ty, Panie, że my mamy... że nie musimy się bać wiatru z północy, nie musimy się bać trudnych okoliczności, że my możemy wpatrywać się w Twoje oczy i pójść w miejsca, które są trudne i być groźną, jak chówce waleczne. Powiej wietrze z południa. Daj nam też odpoczynek, kiedy tego potrzebujemy. Daj nam, Panie, miejsce, gdzie możemy się odsunąć i gdzie nie musimy gwiazdorzyć. Gdzie możemy być sobą przed Tobą. Napełnij nas swoją miłością. Potrzebujemy Twojej obecności. Przewiej mój ogród. Poddaję się Tobie. Przewiej mój ogród, Tato. Jezu. Kochany, przyjdzie do swojego ogrodu. Niech balsam swą woń rozniesie. Jak piękna jesteś, moja przyjaciółko. Jak piękna jesteś, moja przyjaciółko. Jesteś chora z miłości.
wywyższam Cię. Chryste, wywyższam Cię. Oddaję Tobie mój ogród, moje wnętrze. Czyń, Panie, ze mną, żebym mogła być bliżej Ciebie. Chcę być bliżej Ciebie.